Witam was serdecznie w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, chcę przypomnieć jeden werset z poprzedniego kazania. Ostatnio mi go przypomniała Monika, więc myślę, że on jest dosyć cenny, więc ja go jeszcze raz przeczytam. Wiesz, Monika, o jaki werset chodzi? Ja go przeczytam, ponieważ on będzie dobrym początkiem do tego, co dzisiaj powiemy. To jest werset z przypowieści Salomona 24:10. Jeśli zniechęcasz się w dniu trudności, trudno mówić o Twojej sile. Jeśli zniechęcasz się w dniu trudności, trudno mówić o Twojej sile. I moi drodzy, myślę sobie, że to, że my się zniechęcamy albo wpadamy w różne dziwne doły i w nich tkwimy i funkcjonujemy, jest konsekwencją tego, że nie wiemy. A diabeł zrobi wszystko, żebyśmy się dowiedzieli nie to, co trzeba. A wszystko to, co dobre, o czym Słowo Boże mówi, jest i w naszym życiu działa, jest odpowiedzią. I powiedzieliśmy sobie, że w liście Jana w 4 rozdziale jest wyraźnie napisane, że miłość, którą my mamy, jest odpowiedzią na miłość, którą zobaczyliśmy. Jeszcze raz. Miłość, którą dostrzegamy, którą przeżywamy, którą Bóg ma do nas, a która objawiła się w Jezusie Chrystusie, tą miłość, którą widzimy, ona sprawia, że my jesteśmy w stanie kochać. I wiecie, jak tak zastanawiam się nad taką zasadą, to zaczynam dochodzić do wniosku, że chyba nie ma nic innego w naszym duchowym życiu, co byłoby zwycięskie, trwałe, co nie pochodziłoby z tej zasady, czyli z odpowiedzi. Czyli wszystko, co czytamy w Słowie Bożym, co jest dobre, co przynosi nam zwycięstwo, jest odpowiedzią na to, że widzę to zwycięstwo, które w Słowie Bożym jest powiedziane. Moi drodzy, kiedy czytamy List do Rzymian i czytamy taki tekst, bardzo dobrze go znacie, bo dzisiaj będę mówił o bardzo znanych rzeczach. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary. Zgodnie ze słowami, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiecie, tam w tym tekście, oczywiście ja czytam w tym nowym przykładzie, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej z tym starym, ale wiecie, chodzi o to, że tam są ukryte dwa słowa, moc i zbawienie. Wiecie, tam jest moc, słowo dynamis. Wiecie, to od tego, wiecie, co to jest dynamit. Wiecie, ten Boży rodzaj mocy jest w Ewangelii, w dobrej nowinie. I jak ja dostrzegam brak siły wśród wierzących ludzi, brak siły w Kościele, pasję do niewłaściwych rzeczy, w konsekwencji życie byle jakie, to widzę, że jest to efekt tego, że my nie poznaliśmy Ewangelii, albo ją poznaliśmy i dużo rzeczy z niej zapomnieliśmy. Bo jeżeli w Ewangelii, w dobrej nowinie jest moc Boża do zbawienia, czyli do ratunku, przeprowadzenia bezpiecznych, do zwycięstwa, mamy potężny Boży ładunek w dobrej nowinie, to ten potężny Boży ładunek potrzebuje się manifestować. Jeżeli się nie manifestuje, to coś nie wiemy, albo wiemy po łebkach i zapominamy. I żyjemy rzeczami i jakby ciężar uwagi skupiamy na rzeczach, które niekoniecznie są Ewangelią. Więc ja dzisiaj chciałbym wrócić do podstaw, ponieważ, wiecie, gnamy. A ja chciałbym dzisiaj wrócić do początków. I co jakiś czas myślę sobie, że będziemy mówili o rzeczach absolutnie fantastycznych, tak? Ale absolutnie podstawowych. I dzisiaj będziemy mówili o totalnie podstawowej rzeczy, którą każdy z nas powinien znać. Pokuta? Mówi Piotr, nie. Pokuta, nie. Od której zaczyna się nasze życie chrześcijańskie i które sprawia, że nazywamy się ewangelikalnymi chrześcijanami. O tym dzisiaj będę mówił. Wiecie, będę mówił o rzeczach, które znacie, ale ja je przypomnę. I wiecie, dlaczego chcę je przypomnąć? Dlatego, że one kiedy uświadomimy sobie o tych rzeczach, o których dzisiaj będę mówił, to one, kiedy będziemy mieli głęboką świadomość, to one sprawią, że nasza odpowiedź będzie inna niż jest dzisiaj. Czyli inaczej mówiąc, nasze życie chrześcijańskie nabierze treści. Tak jak stało się na początku i zobaczyliśmy to i stało się boom, tak my co jakiś czas potrzebujemy do tych początków wracać, żeby ten boom na nowo się działo. Dlatego dzisiaj powiem o totalnym początku. Będziemy mówili dzisiaj o usprawiedliwieniu i zbawieniu. Chyba nic nowego, tak? Znacie te terminy, usprawiedliwienie i zbawienie. Od tego się zaczęła nasza wędrówka. Tytuł dzisiejszego kazania jest: jak naprawdę wierzysz? I będzie nasze spojrzenie, które jest znane dla nas wszystkich. Ja chcę je tylko odświeżyć. I wiecie, i proszę was, spróbujcie otworzyć swoje serce na to, co wiecie, po to, aby to spadło głębiej, a ja wam gwarantuję, że wasze życie się zmieni. Zmieni się, coś zacznie się zmieniać. Wiecie, i jeżeli my to głębiej ujrzymy, to nasza odpowiedź będzie głębsza i lepsza. Tak? No więc... Aha, no od razu wam powiem, jaki jest cel, żebyście się nie zastanawiali, nie myśleli. Cel mojego dzisiejszej usługi jest taki, żebyście zaakceptowali sprawiedliwość, którą wam dał Jezus. Ha, jeszcze raz. Celem tego kazania jest to, żebyście zaakceptowali sprawiedliwość, którą macie od Jezusa. Czujecie się dobrze, kiedy to mówię? No, pięknie, no. Więc teraz będzie tylko lepiej. Jeżeli będziesz się czuł niezręcznie, to znaczy, że zapomniałeś po drodze o czymś. A ja chcę ci to przypomnieć. Chcę sobie to przypomnieć. Bo powiem wam, my książkowo z definicji powiemy, na czym polega Ewangelia, powiemy, co to jest usprawiedliwienie i tak dalej, ale kiedy żyjemy, reagujemy zupełnie, totalnie inaczej. Dlatego, że to nie zleciało do naszego serca i nie stało się bardziej zakorzenione. A te kazania między innymi są po to, aby to przypomnieć. Więc będziemy mówili o usprawiedliwieniu i zbawieniu. Wiecie, nauka o tym, o usprawiedliwieniu i zbawieniu, zajmuje się pytaniem. Zajmuje się pytaniem mianowicie takim, jak grzeszna osoba, taka jak ja, taka jak ty, może być przyjęta przez sprawiedliwego i świętego Boga? Jak taki grzesznik jak ja i ty może być przyjęty przez Boga? Świętego Boga. Inaczej mówiąc, jak mogą być całkowicie wymazane twoje winy? Jak? Jak to się może stać? Jak to się może stać, że teraz możesz sobie siedzieć wyluzowany, szczęśliwy, że niebo, patrząc się na ciebie, się cieszy i widzi Bożego Syna tutaj na ziemi? Możesz się wyluzować i powiedzieć: Bóg mnie kocha. Ale jest świetnie. Żebyśmy to połapali wszystko, to ważne jest, żebyśmy uświadomili sobie, że Bóg jest święty. Święty to znaczy wyjątkowy, totalnie oddzielony od nas. Wiecie, święty to tak totalnie oddzielony i bez skazy, bez zmazy, totalnie wyjątkowy. My jako święci w Nowym Testamencie to jesteśmy jakby oddzieleni od czegoś i ku czemuś, nie? Czyli oddzielenie od świata do Boga. Sprawiedliwość charakteryzuje się tym, że żyjemy w sposób taki, w którym nie łamiemy niczego, co w Bożym prawie jest wymagane. Inaczej mówiąc, jesteś sprawiedliwy, jakbyśmy spojrzeli się na samą sprawiedliwość, kiedy nie złamałeś niczego. I Bóg mówi: dobra, jest ok, jesteś sprawiedliwy. Czujesz się cywilizowany? Czujesz się zaakceptowany przez Boga w tej chwili? Ktoś się czuje niezręcznie? Nie odpowiadajcie, bo dzisiaj może różnych w dziwnym tempie będę pytań zadawał. Nie chcę, żebyście odpowiadali. Wszystko niech się dzieje w was. Ok? Łaska. To jest kolejna rzecz, którą potrzebujemy wiedzieć. Łaska to jest coś, na co nie zasłużyliśmy, na co nie zapracowaliśmy. To jest coś, co dostałeś pomimo tego, co zrobiłeś. Zgadzamy się z tym? Dobrze? I wiara. Wiara to jest pewność tego, czego się spodziewasz, przeświadczeniem o tym, czego nie widzisz. Inaczej mówiąc, wiara to jest to, co chwyciłeś i wiesz, że masz i nikt ci tego nie zabierze, choćby cię rozdziabali, to ty to masz. To jest częścią ciebie. Inaczej mówiąc, wiedza i to, co widzisz swoimi oczami wyobraźni, można powiedzieć, oczami duchowymi, co spotkało się w twoim sercu i co stało się częścią ciebie i co jest centrum ciebie i te wszystkie rzeczy, które w tym się mieszczą, to jest wiara. Wiara to jest taka pewność tego, co wiesz, że w Słowie Bożym jest napisane i już stało się częścią ciebie. Wiara na pewno nie jest nadzieją, że mam nadzieję, że może tak być. Wiara to jest coś, że ty to masz. Tak? I teraz tak. Bardzo istotna rzecz. Wiemy wszyscy, każdy z nas książkowo wie, że zasługi Chrystusa powinny być nam przypisane, abyśmy byli sprawiedliwi. Amen? Problem jest tylko taki. W jaki sposób się to dzieje? W jaki sposób? Słuchajcie, nie odpowiadajcie, bo naprawdę odpowiadajcie sobie, ok? Ja tak będę głośno mówił, myślcie sobie. Tak. Bo nie chcę, żeby się ktoś niezręcznie poczuł. Dlatego tak sobie odpowiadajcie wewnątrz siebie. Chyba, że ktoś nie wytrzyma i stanie na krześle i powie halleluja, to jest dopuszczalne. Więc, żebyśmy byli w oczach Bożych sprawiedliwi, Chrystusa sprawiedliwość potrzebuje być nam przypisana. Inaczej nie da rady, bo jesteśmy niesprawiedliwi. Amen? Sami w sobie. Więc, ale zachodzi pytanie, w jaki sposób się to dzieje. I uwaga, o powadze tej sytuacji chcę wam powiedzieć. Powaga tej sytuacji to nasze wieczne przeznaczenie. Ponieważ jeżeli się pomylisz w odczytywaniu tego, co tu w Słowie Bożym jest napisane, to masz problem na wieki. Bo jeżeli uznasz coś za prawdę, co nie jest prawdą, to masz problem na wieki. Inaczej mówiąc, jeżeli chcemy, aby nasze winy były nam przebaczone, w sposób, jaki mogą być nam przebaczone, w sposób, jaki nie mogą być nam przebaczone, to mamy problem. Bo jeżeli my oczekujemy od Boga, żeby dał nam coś, co Bóg mówi, czego Bóg nam nie obiecuje, to mamy problem. A jeżeli my jeszcze na dodatek w to uwierzymy, to mamy wielki problem. Bo już nikt nam, będzie problem nam to wybić z głowy. Więc zaczynamy od listu do Rzymian. Parę wersetów dzisiaj będziemy czytać, aby to usystematyzować. List do Rzymian, 10 rozdział, bardzo znany tekst, od 8 do 10. Chodzi o to, blisko ciebie jest słowo w twoich ustach i w twoim sercu, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg zbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. I jeżeli byśmy na tym zakończyli i powiedzieli sobie, nie będę człowiekiem, to jesteśmy w niebie. Ale my jesteśmy ludźmi. A ludzie często myślą niekoniecznie o tym, co powinni. Mieszają, komplikują. Jeżeli byśmy to przyjęli tylko i tym żyli i w taki sposób myśleli, wiele problemów, które wiąże się z naszym życiem duchowym, nie istniałoby. Tymczasem one istnieją. Dlaczego? Dlatego, że dochodzą do głosu pewne wątpliwości. I ja o trzech wątpliwościach dzisiaj powiem, które nas dotykają i sprawiają, że jesteśmy wybijani z tej pewności. Dlaczego to jest takie ważne, to mówię? Dlatego, że jeżeli nie dasz się wybić i będziesz się tego trzymał, to w każda sytuacja, każda rzecz w swoim życiu, która potrzebuje śmiałego proklamowania, że jesteś Bożą sprawiedliwością, usłyszy przesłanie nieba i wyprostuje się w twoim życiu. przesłanie nieba, które z ciebie będzie pochodziło. Bo będziesz mówił to, w co wierzysz. Pierwsza wątpliwość jest taka. Oczywiście wątpliwość wiążąca się z tym, w jaki sposób sprawiedliwość Chrystusa jest nam dana. O tym cały czas mówimy. Pierwsza wątpliwość jest taka. Czy sama wiara wystarcza? Czy sama wiara wystarcza? Może potrzebujemy współpracować w procesie usprawiedliwienia. Znane słowa Jakuba z 2:17. Wiara bez uczynków jest jaka? Więc moje pytanie jest, czy sama wiara wystarcza? I to jest wątpliwość, która dochodzi do głosu, kiedy żyjemy jako chrześcijanie i przyjęliśmy ewangeliczne postrzeganie Biblii. Czy akty przestrzegania przykazań nie są częścią procesu usprawiedliwienia? Może potrzebujemy mieć wiarę plus dobre uczynki, abyśmy byli sprawiedliwi w oczach Bożych. Jaka jest nasza odpowiedź na to, kiedy przychodzą takie wątpliwości? Okej, ja będę o tym mówił. Mówcie sobie w sercu, dobrze? Żeby nie. Ja takie będę pytania zadawał po to, żebyście sobie w sercu odpowiedzieli. Daję wam też czas, żebyście te procesy pobudzili w sobie. Więc czy wiara plus dobre uczynki? Przecież Jakub mówi, że nie ma wiary, w których nie widać uczynki. Wiara bez uczynków jest martwa. I opisuje wiele, mówi wiele na ten temat. I podaje ten sam przykład Abrahama, co apostoł Paweł w liście do Rzymian. I to jest ciekawe. Ale, więc wiecie, to jest wątpliwość, nad którą się zatrzymujemy. Ale powiem, jak tej wątpliwości nie rozwalimy, to będziemy mieli problem. Więc odpowiedź nasza jest taka. Współpraca człowieka w celu usprawiedliwienia, czyli nasze dobre uczynki, aby być usprawiedliwionym do wiary, to jest zanegowanie zbawienia z łaski. Jeżeli dopuścimy sobie myśl, że oprócz wiary potrzebuję jeszcze coś zrobić, żeby Bóg mnie usprawiedliwił, zaakceptował, uznał za sprawiedliwość Jego, to negujemy zbawienie z łaski. Rzymian 3:21-24. Czytam z tego nowego przekładu. Może trochę inaczej będzie brzmiało, jak znacie, ale to jest sens, jest ten sam. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze. Z Jego łaski. Dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. I Efezjan, 2, od 8-10. Gdyż z łaski jesteście zbawieni, uwaga, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Wyraźnie. Jeżeli cokolwiek dorzucimy, to już będzie nasze osiągnięcie. Ale tu jest napisane inaczej. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Czyli uczynki, moi drodzy, są konsekwencją tego, że ja przyjąłem wiarą łaskę zbawienia. I są, uwaga, Jego dziełem, nie moim. Czyli to, co dobrze robisz, to jest Jego dzieło w tobie, dlatego że uwierzyłeś, a uwierzyłeś dlatego, że okazana ci została łaska. Czyli cokolwiek zrobisz lub czego nie zrobisz, nie zmienia to faktu, że jesteś sprawiedliwy. I że Bóg cię akceptuje, jeżeli uwierzyłeś. Halo, jesteście tutaj? Inaczej mówiąc, jeżeli ci jutro nie wyjdzie, Bóg nie zmienia zdania. My czujemy się w jednym dniu lepiej, w drugim dniu gorzej, czujemy się bardziej zaakceptowani przez Boga lub mniej zaakceptowani przez Boga i to jest oszustwo naszych emocji, naszych wątpliwości, które zaakceptowaliśmy. Bóg nas cały czas tak samo akceptuje na podstawie tego, że uwierzyliśmy, a nie na podstawie tego, co robimy. Widzicie to wyraźnie? Chciałbym, żebyście to wyraźnie zobaczyli wtedy, kiedy przyjdą trudne chwile do was i zobaczycie, że nawaliliście. I wtedy powiedzieli, jestem zbawiony z łaski, jestem Bożą sprawiedliwością. Bo jeżeli zdolny jesteś powiedzieć, jestem Bożą sprawiedliwością, kiedy ci dzień wyszedł, to żyjesz w iluzji. Wtedy jest łatwo to powiedzieć, ale cały czas to jest iluzja. Bo pomyślałeś sobie w środku, nawet o tym nie wiesz, wyszło mi, więc Bóg mnie akceptuje. Nie wyszło mi, więc Bóg mnie nie akceptuje. Tymczasem czy ci wyszło, czy nie wyszło, to nie ma znaczenia, czy cię Bóg akceptuje, czy nie. Bo łaska jest nad tobą, którą przyjąłeś wiarą i dlatego cię Bóg akceptuje. Amen? Więc to jest pierwsza wątpliwość, którą rozwialiśmy, tak? Sprawdzimy to pod koniec w praktyce. Druga wątpliwość. Czy na pewno sama wiara sprawia, że sprawiedliwość jest nam prawnie nadana? Bo wiecie, w co my wierzymy w takim razie? My wierzymy w takim razie, że jeżeli uwierzyliśmy w Jezusa, to my mamy z zewnątrz nadaną sprawiedliwość prawnie nam. Czyli inaczej mówiąc, nic nie zrobiłeś, aby być sprawiedliwym, ale zostałeś sprawiedliwy, dlatego że przyjąłeś to wiarą. Inaczej mówiąc, prawne nadanie, jakby ci ktoś zapisał, jesteś sprawiedliwy. Nic palcem nie tknąłeś. I teraz jest takie pytanie, jeszcze raz. Czy na pewno sama wiara sprawia, że sprawiedliwość jest nam prawnie nadana? I tu bardziej duchowy problem jest teraz. Czy może potrzebujemy wewnętrznej transformacji, moi drodzy, aby sprawiedliwość mogła być osiągnięta? Takiego wewnętrznego, duchowego wzrostu, tak? Przecież uwierzyliśmy w Jezusa i teraz współpraca z Nim sprawia, że usprawiedliwienie dokonuje się w czasie. Inaczej mówiąc tak, uwierzyłem, więc mam potencjał, by być sprawiedliwy. A jak to się dzieje? Wzrastam duchowo i staję się przez Boga zaakceptowanym, sprawiedliwym. Może tak potrzebuje być. Wiara potrzebna do usprawiedliwienia było tylko początkową iskrą dla mnie. Natomiast usprawiedliwienie osiągamy podczas wzrostu duchowego, wewnętrznej przemiany. Ja muszę być podobny do Chrystusa, żeby być przez Boga zaakceptowany. Taka wewnętrzna transformacja. Może to jest potrzebne, żeby Bóg mnie zaakceptował. Co myślicie? Nie odpowiadajcie. Myślcie sobie w środku. I teraz uwaga. Jeżeli wpuścimy sobie w serce taką wątpliwość, że ja widzę w sobie mało Chrystusa, mało przemiany, mało wytransformowany jestem, mało duchowych owoców, bla, 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 cokolwiek, wewnętrznie mało, to takie myślenie sprawia, że łączę ze sobą dwie rzeczy, których nie powinienem połączyć. Łączę ze sobą uświęcenie z usprawiedliwieniem. I kiedy te dwie rzeczy połączę, to zrobię miks, który sprawia, że zaczynam się mylić i łapać na haczyk. To prowadzi do tego, że proces uświęcenia jest procesem usprawiedliwienia. Inaczej mówiąc, widzę w sobie lepszego, pokorniejszego, bardziej duchowego, lepszego od Franka gościa, więc widzę, że Bóg we mnie działa, więc proces usprawiedliwienia się zaczął i zmierzam do tego, że kiedy przyjdzie finał na tej ziemi, aniołowie mnie powitają, bo we mnie już nastąpiła przemiana, tak? Więc inaczej mówiąc, kiedy tak myślę, to uświęcenie staje się naszym wkładem, staje się naszymi uczynkami, abyśmy my stali się sprawiedliwymi. I to jest niewłaściwe myślenie. W konsekwencji myślisz sobie tak, że jeżeli finał przemiany nastąpi, ja będę sprawiedliwy, Bóg mnie przyjmie. To jest nieprawda. Proste pytanie warto sobie w tym momencie wtedy zadać. Kiedy taki schemat przyjąłeś i idziesz nim, kiedy nastąpi i jaka ilość tego uświęcenia wystarczy, aby Bóg cię zaakceptował w pełni? 10%? Może 99,9%? A może 100%? Ale w którym momencie to jest? Cały czas będziesz żył w niepewności. Cały czas będziesz w lęku. Cały czas będziesz zastanawiał się, czy aby na pewno Bóg cię przyjmie. Wiecie, tak naprawdę, czy aby na pewno Bóg cię przyjmie, to wiecie, co to znaczy? Czy aby na pewno Bóg cię kocha. Czy aby na pewno Bóg cię zaakceptował. Wiecie, takie myślenie sprawia, że my nie możemy w pełni kochać. Że mamy problem z kochaniem, to najprawdopodobniej też może to wypływać z takiego schematu myślenia, który jest nieprawdziwy. I to wszystko jest konsekwencją tego, że pomieszaliśmy uświęcenie z usprawiedliwieniem. Usprawiedliwienie i uświęcenie nie ma nic ze sobą wspólnego, jeżeli chodzi o usprawiedliwienie. Ale jeżeli chodzi o owoc, to konsekwencją usprawiedliwienia powinien być proces uświęcenia, który w naszym życiu przychodzi, tak? Jeżeli pomieszamy to, to bardzo mocno zanegujemy dzieło Jezusa, które się wykonało na krzyżu. Jezus na krzyżu powiedział w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, w 30 wersecie sławne wyznanie. Wykonało się. Inaczej mówiąc, to się już stało. I żebyśmy nie mieli wątpliwości, w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, mamy zapisane takie słowa. 12 na 13 werset. Kto ma Syna, ma to życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Więc jeżeli pomieszamy usprawiedliwienie z uświęceniem i będziemy mówili, że będę bardziej usprawiedliwiony, kiedy będę bardziej uświęcony, to idę w miejsce, w którym podważam słowa, które powiedział Jezus, wykonało się całkowicie dla nas. Oraz nie będę miał pewności, cały czas będę miał zamieszanie. Ja nie będę mógł przed Bogiem sobie odpocząć. Nie będę mógł przed Bogiem stanąć i powiedzieć, tato, kocham cię. Albo widzę twoją miłość. Usprawiedliwieni jesteśmy, uwaga, tylko przez to, że w Chrystusie została nam ta sprawiedliwość scedowana. Tylko i wyłącznie dlatego. I Rzymian 5:1 mówi takie słowa, posłuchajcie. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Kiedy mam pokój z Bogiem? Kiedy wierzę. Nie kiedy wzrastam w uświęceniu i to uświęcenie traktuję jako Bożą akceptację. Wzrastaj w uświęceniu, ale kiedy połączysz to z usprawiedliwieniem, cały czas będziesz czuł, że Bóg ma do ciebie pretensje. cały czas będziesz czuł niewystarczający i cały czas mało mocy w twoim życiu będzie. Bo cały czas będziesz się czuł jak szara mysz. A diabeł będzie ci mówił, widzisz, ty jesteś chrześcijanin, ty, chrześcijanie tak nie postępują, tak nie żyją. O, wiecie, to jest taka pożywka dla przeciwnika, że to się w głowie nie mieści. Tylko dlatego, że pomieszaliśmy uświęcenie z usprawiedliwieniem. Tymczasem to potrzebujemy oddzielić. Jesteśmy usprawiedliwieni i wtedy idziemy w uświęcenie. Ale nie uświęcamy się po to, aby być sprawiedliwi, bo sprawiedliwi jesteśmy przez to, że Bóg scedował nam w Chrystusie sprawiedliwość. Wiara nie jest początkiem naszego zbawienia, lecz uchwyceniem tego, co się zakończyło 2000 lat temu. I o tym mówi Efezjan 2:8. Wróćmy jeszcze do Efezjan. I tam mamy zapisane tak. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Czas przeszły, to już się stało. Jesteśmy zbawieni i złapaliśmy to wiarą i to już jest. Teraz jest życie, które wypływa z tego. A później czytamy w 10 wersecie, że z tego wypływa moje uświęcenie, czyli dobre życie. Tak, no dobrze, to przeczytajmy jeszcze, żeby... 2:8. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, czas przeszły. Nie jest to wasze osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem stworzeni, jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je wcześniej, aby były treścią naszego życia. Czyli to jest efekt tego, że schwyciłem coś, co jest zakończone w moim życiu. Sprawiedliwość. Wiara to łapie, co się stało, a nie inicjuje coś, co ma nadzieję, że kiedyś nastąpi. Uwierzyłem i mam nadzieję, że kiedyś Bóg tak mnie usprawiedliwi, tak mnie uświęci, że będę mógł stać przed Nim. Cały czas w lęku, w strachu będziesz funkcjonował. Łaską zostaliśmy zbawieni. Czas przeszły. Nie przez nas samych. Nie dzięki naszemu wkładowi jakiemukolwiek. Nie ma wewnętrznej transformacji, lecz Boże dzieło, które jest nam przypisane. Nie ma wewnętrznej transformacji, która mówi, że jesteś usprawiedliwiony. To wewnętrzna transformacja mówi o tym, że uświęcasz swoje życie jako zbawiony człowiek. Trzecia wątpliwość. Czy kiedy nawróciliśmy się, to otrzymaliśmy Bożą naturę, gdy uwierzyliśmy? Czy może potrzebujemy współpracować z Bogiem, aby się to mogło stać? I na przykład znany tekst 2 Piotra, tak? Drogie, zostały nam dane drogi, największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. I wiecie, kiedy poczytamy ten tekst, i wiecie, ten tekst może mówić, no tak, stanę, otrzymam Boży rodzaj życia, Bożą naturę, Bożą sprawiedliwość, kiedy zrobię to, zrobię tamto, siamto i tak dalej. Ale kiedybyśmy ten tekst przeczytali do końca, to byśmy zobaczyli, że ten tekst jest nam dany po to, aby nas uchronić przed potknięciem, przed wybiciem nas z wiary, przed wybiciem z tego, co nam Królestwo Boże proponuje. Stąd, żeby sobie wyprostować w głowie, potrzebujemy przeczytać 2 Koryntian 5,17, który mówi tak. Tak więc, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Tak? Stare przeminęło i nastało nowe. Wszystko nowe. I co dalej? A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i zalecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Zobaczcie. Staliśmy się po pierwsze nowym stworzeniem i teraz Bóg mówi, a teraz idź i to mów, bo ja ci nie liczę, cokolwiek ci nie wyjdzie. Dlaczego Bóg mi nie liczy? Bo mnie już pojednał ze sobą w Chrystusie. Ja dostałem Jego sprawiedliwość. A wiemy, że sprawiedliwość to jest nienaganność totalna, tak? I teraz patrzysz się na siebie, no przecież to jest nieprawda. Tak, i powiem ci, że diabeł zrobi wszystko, jeśli to uwierzył. Bo jak w to uwierzysz, to na pewno nie będziesz żył porządnym życiem. Na pewno nie będziesz miał pokoju w sercu. Gwarantuję ci, że to rozszarpie. A jak będzie problem, to ty padniesz, powiesz, nie mam siły. Tak jak dzisiaj czytaliśmy. To, co zwycięża świat, to wiara nasza, Słowo Boże mówi. Amen? My potrzebujemy wierzyć w to, co Słowo Boże mówi, abyśmy wierzyli. Kiedy w to uwierzymy, to się będzie działo. Zobaczcie, kiedy uwierzysz, że jesteś sprawiedliwy, pomimo to, że widzisz co innego, to jest większa szansa, że będziesz żył inaczej, niż to, że będziesz mówił, ja nie jestem sprawiedliwy, muszę zasłużyć na sprawiedliwość. I to jest ciekawe. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że Bóg to uczynił? To 21 werset w 2 do Koryntian 5, 21 mówi tak. On tego, który nie znał grzechu, kto nie znał grzechu? Jezus nie znał grzechu. I to jest powiedziane tak. On tego, który nie poznał grzechu, za nas grzechem uczynił. Czyli co to znaczy? Uważajcie. Jezus stał się grzechem. Czyli na krzyżu wisiał ktoś, kto stał się grzechem. Wisiał grzesznik na krzyżu. I wiecie, to jest trudno nam powiedzieć, przecież wiemy, że Pan Jezus wisiał. Ale jeżeli On się stał grzechem, to faktycznie się stał grzechem. Tak Słowo Boże mówi. On tego, który nie poznał grzechu, za nas grzechem uczynił. Czyli Bóg w swojej miłości, zobaczcie, co zrobił. Tak bardzo nas kochał, że swego świętego, nienagannego Syna sprawił, że On stał się grzechem. To wszystko, co widzisz w sobie plugawego, albo widziałeś, to wszystko stało się częścią Jego, dlatego, że Bóg cię tak ukochał. I teraz to jest jeszcze nie wszystko. Teraz druga część jest przecudowna, przewspaniała, bo daje moc. Druga część mówi, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czyli inaczej mówiąc, Jezus stał się za mnie grzechem, Jezus stał się za mnie grzechem, a ja za Niego stałem się Bożą sprawiedliwością. To jest dopiero niebywałe, co? To jest dopiero dobra nowina. Ja jestem Bożą sprawiedliwością. Dlaczego? Dlatego, że tak świetnie żyję? Nie, dlatego, że Jezus tak świetnie żył i On zdecydował się wziąć to plugastwo ze mnie i dać mi swoją najświętszą szatę, swoją sprawiedliwość, swoją nienaganność totalną i mi to przypisał, dlatego, że uwierzyłem. I to się wydarzyło 2000 lat temu. To się wydarzyło, zanim się urodziłem, sobie wyobraźcie. Możecie sobie to wyobrazić? Zanim się urodziliśmy, Jezus to zrobił. Czy nic nie kiwnęliśmy palcem, aby to zrobił. I dzisiaj to, co do nas należy, to jest w to uwierzyć. Jeżeli w to uwierzymy, to mamy. Jeżeli nie uwierzymy, to się cały czas zmagamy. A diabeł będzie robił wszystko, abyśmy uwierzyli w to, że trzeba jeszcze coś dorzucić. Jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze siamto, jeszcze tamto, jeszcze wam to, a jeszcze musisz to, jeszcze tamto. I zaczynasz chwytać niewłaściwe lekcje, które przynoszą niewłaściwy plon i nie masz pokoju w sercu. Nie masz luzu chrześcijańskiego. Nie masz parcia do tego, żeby żyć świętym życiem, bo nie masz mocy, bo tej mocy skąd możesz mieć, kiedy widzisz siebie parchawatego? Byle jakiego. Ja mała mysz, pik, pik, ja mała gęś, gę, gę, tak? Cały czas jesteś taki. Ni w pięć, ni w dziewięć. Jeżeli chwycisz to. Więc, moi drodzy, to dziwne jest. To jest dziwne, że ktoś wszystko plugastwo wziął ze mnie i dał mi za to w nagrodę, bo że wierzę całą świętość. Czy zobaczcie, gdziekolwiek pójdę, cokolwiek zrobię, cały czas jestem święty zgodnie z tym tekstem. Bożą sprawiedliwością jestem. I teraz, jak ja bym sobie to wymyślił, to mogę powiedzieć, no fajna bajka, którą mogę żyć. Fantazja. Jakby było pięknie, jakby tak było. Ale wiecie, to nie jest bajka. Mało tego, to nie jest ludzki pomysł, to jest Boży pomysł. Bóg ten pomysł miał na ratunek dla nas. I teraz problem jest tylko taki, czy ja ten pomysł zaakceptuję. Jeżeli go nie zaakceptuję, Jeżeli dołożę swoje mądrości, to zgodnie z tymi mądrościami będę żył. I skończę tak, jak apostoł Paweł się przejechał po Galacjanach. O głupi Galacjanie, którzy was omamił, zaczęliście duchowo, a kończycie na ciele. I o czym tam był problem? Oni właśnie mieli z tym problem, że oni do świętości, która została im nadana, próbowali dodać swoje życie święte. I on powiedział, że są głupi. Omamieni. Wiecie, tam słowo omamił oznacza oczarował. Kto was zaczarował, kto na was jakby okultystycznego ducha wrzucił. Tak działa, wiecie, za tym to jest nie Boży Duch. Boży Duch mówi, na tym jest Ewangelia. Zobacz, zwróćcie uwagę, kiedy miałbyś świadomość tego, że jesteś cały czas sprawiedliwy w oczach Bożych, cały czas święty, zobacz, jaka moc jest w twoim życiu. Cokolwiek zrobisz, to nie może się zmienić, bo wierzysz. Jest niebywałe. Można zadać pytanie, dlaczego Bóg tak drastyczny sposób wybrał dla swojego syna? Bo nie było innej metody. Jeżeli byłaby inna metoda, żebyśmy my swoją świętością doszli do nieba, na pewno Bóg by znalazł tą metodę. Ale Bóg widział, że nie damy rady. Stąd ta drastyczna. Bóg jest sprawiedliwy i nie może zaakceptować grzechu w naszym życiu. Nie może! Więc Bóg musi się rozprawić z naszym grzechem. Musi potępić grzech w ciele, który w naszym jest. Musi. A znowu z drugiej strony jego miłość mówi, muszę cię przyjąć, bo cię kocham. Co zrobić? I konflikt został rozwiązany na krzyżu. Bo grzech nasz został potępiony na Chrystusie. Chrystus stał się moim grzechem. On zamienił się ze mną. On umarł za mnie, abym ja mógł żyć. I teraz Boża miłość się może objawiać. Bóg może mnie kochać bez względu na to, czy mi dzień wychodzi, czy nie, dlatego że już ten grzech, którym ja się dopuściłem, został potępiony na krzyżu i ja dostałem Bożą sprawiedliwość. I to jest piękne. I to daje moc do życia. No ale ja bym chciał coś dodać. Ja bym chciał coś dodać. Ale kiedy będziesz chciał coś dodać, kiedy będziesz się zastanawiał, dlaczego nie mogę coś dodać, to przypomnij sobie słowa, że Jezus powiedział, wykonało się. Zakończenie teraz, które chciałbym, żeby skończyło się praktyką. Podsumuję to. Mamy zbawienie dzięki łasce przez wiarę. I uwaga, i tu też możemy błąd popełnić. Nie dzięki wierze. Bo jeżeli potraktujesz jako twój wkład wiarę, to znowu będzie coś, co wsadzisz. Rozumiecie? Dzięki wierze. Wiara to jak łapka, która złapała to usprawiedliwienie, tak? I zbawienie. Więc zbawienie dzięki łasce przez wiarę, które stało się poza moim wpływem. Więc zbawienie stało się poza moim wpływem. Jezus umarł, zanim się narodziłem i zanim się narodziłem, powiedział, wykonało się. Natomiast łaska okazana przez Boga uruchomiła ten akt zbawienia dla mnie. Bóg okazał mi łaskę, ja to zobaczyłem, uchwyciłem to wiarą i to się stało częścią mnie. Stałem się nowym stworzeniem, dlatego że uchwyciłem się tego dzieła, które Bóg zaplanował dla mnie. Jestem nowym stworzeniem. Ja już jestem nowy. Wiecie, kiedy zwróćcie uwagę, nawet ta prosta rzecz, kiedy my byśmy uwierzyli, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Oczywiście teologicznie wszyscy wierzymy. Ale kiedy byśmy uwierzyli, że faktycznie jesteśmy głęboko i uwierzyli, że twój brat i siostra jest nowym stworzeniem, to wierz mi, że słowo złe nigdy w życiu w stosunku do kogoś by ci nie przyszło, myśl by ci nie przyszła. Bo do kogo, jeżeli widzisz nowe stworzenie? W tym samym liście, w drugim do Koryntian apostoł Paweł mówi, już nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa, nawet Jezusa nie mamy już znać według ciała. Tylko to jest tu często, a nie ma tu. I z tym mamy problem. Teraz dopiero, więc staliśmy się nowymi stworzeniami, ponieważ wiarą uchwyciliśmy dzieło zbawienia. Teraz dopiero, Kiedy to się stało, rozpoczyna się proces uświęcenia, który nazywamy transformacją. Proces uświęcenia, który nazywamy transformacją, o którym mówi Jakub, że nie ma wiary bez uczynków. Już kończę. Transformacja, czyli uświęcenie, jest owocem wiary. Tylko i wyłącznie. Jeśli nie mamy tych owoców, czyli kiedy żyjesz chrześcijańskim życiem i widzisz, że nie masz owoców transformacji i dobrych uczynków w swoim życiu, to nie wracaj do transformacji, to nie wracaj do dobrych uczynków, tylko wracaj do wiary. Uwierz na nowo w to, co zostało ci dane, a to sprawi, że będziesz miał moc do transformacji i do dobrych uczynków. A nie odwrotnie. Bo kiedy oprzesz się na dobrych uczynkach, to cię załatwi. Więc kiedy nie masz dobrych owoców w swoim życiu, to trzeba wrócić do wiary, bo może twoja wiara jest martwa. Bo kiedy wiara będzie żywa i prawdziwa, wtedy będzie wszystko ok. Jeśli chcemy zwyciężać i przynosić owoc, to stawiajmy na wiarę, a nie na uczynki. Twoja większa świadomość sprawiedliwości sprawia, że twoje owoce i uświęcenie jest większe. Jeszcze raz, im więcej masz świadomości, że jesteś sprawiedliwy w oczach Bożych, tym więcej dobrych uczynków będzie w twoim życiu, tym więcej uświęcenia, tym więcej gnania do Kościoła, tym więcej relacji z wierzącymi, tym więcej potęgi na zewnątrz Bożej, Bożego Królestwa. Nie ma innej drogi. Dlaczego? Ponieważ twoja wiara jest żywa, nie martwa, a żywa wiara przynosi owoc. I teraz przechodzimy do części praktycznej. Uwaga. Jeżeli tak jest, to wszystko, co powiedziałem, to jest prawdą. Jeżeli tak jest, że każdy, kto wierzy w śmierć Chrystusa na krzyżu za nasze winy, może powiedzieć, że jest sprawiedliwy, to teraz już chcę, żebyście brali aktywnie udział. Jeszcze raz, czy każdy, kto wierzy w to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za jego grzechy, jest sprawiedliwy? Tak czy nie? Amen. Zgadzacie się z tym? Wszyscy? Dobrze. Czy możecie powiedzieć teraz, że jesteście sprawiedliwi? Nie w liczbie mnogiej. Możesz powiedzieć, jestem sprawiedliwy. Czy wszyscy mogą to powiedzieć? Widzę, że nie wszyscy się czują dobrze. Ja to rozumiem. Oczywiście mówię do osób, które swoje życie powierzyły Jezusowi, bo jeżeli nie powierzyłeś swojego życia Jezusowi, to jest absurd, co ty w tej chwili mówisz, nie? Ale jeżeli powierzyłeś swoje życie Jezusowi, to jest automatyczną konsekwencją. Chyba, że nie rozumiesz Ewangelii. Więc jeszcze raz, możesz powiedzieć, że jesteś sprawiedliwy? To proszę bardzo, macie moment teraz. Świetnie. W Chrystusie. Słuchajcie, Słowo Boże mówi, że Bóg jest święty. Amen? I nic nieczystego nie stanie przed Nim. Amen? Czy Jego interesuje tylko Boży rodzaj sprawiedliwości? Nie jakaś sprawiedliwość, którą my możemy sobie wypracować, tak? Czyli Boga interesuje tylko Boży rodzaj sprawiedliwości. Czy możesz powiedzieć, jestem Bożą sprawiedliwością? Ja jeszcze bardziej was skonfrontuję. Kto może powiedzieć, że jest Bożą sprawiedliwością, niech wstanie w tej chwili. Nie musicie na siłę wstawać, jeżeli nie chcecie. Jeżeli nie wierzycie w to, to nie musicie wstawiać. O to mi chodzi. Jeżeli nie musicie wstawać, jeżeli nie jesteście w stanie powiedzieć, że jesteście Bożą sprawiedliwością. Teraz już usiądźcie. I teraz, jeżeli wstałeś, bo wierzysz w to, że jesteś Bożą sprawiedliwością, to powiedz to. Jestem Bożą sprawiedliwością. Jeszcze raz.
Jestem Bożą sprawiedliwością.
O właśnie. I kiedy my mówimy właśnie, tak mi dopomóż Bóg, już wpakowaliśmy wątpliwości od wroga. już wpakowaliśmy wątpliwości. Takie, zgodnie z tym. Teraz uwaga, kiedy ja mówię, że jestem Bożą sprawiedliwością, to nie jest arogancja. Jeżeli wierzę, że sprawiedliwość została nadana mi z łaski, to nie jest arogancja. Jeżeli byłaby nadana mi przez to, że ja współpracuję z Bogiem, abym był sprawiedliwy, to jest to arogancja, bo stwierdziłem, że już jestem na tyle święty, że mogę powiedzieć, że jestem sprawiedliwy. Jeżeli nie możesz powiedzieć, że jesteś Bożą sprawiedliwością, to najprawdopodobniej wierzysz w to, że musisz sobie zapracować na to. A to nie jest Ewangelia, którą my głosiliśmy tutaj. Tak? To nie twoje dzieło, lecz Jezusa, Boża sprawiedliwość, która została ci nadana. Bo wierzysz tylko i wyłącznie. Możesz powiedzieć zatem jeszcze raz, jestem Bożą sprawiedliwością? I teraz na zakończenie ostatnie zdanie. Kiedy będziesz zgodny w sercu z tym, co wypowiadasz swoimi ustami, to będzie to dopiero żywa wiara, która przyniesie owoc uświęcenia. I najprawdopodobniej, kiedy nie widzisz uświęcenia i brakuje ci mocy, nie ma spójności w tym miejscu. Ale kiedy będzie spójność w tym, to transformacja i dobre uczynki się pojawią nagle. Jestem Bożym Sprawiedliwym. Ty jesteś Bożym Sprawiedliwym, bo wierzysz w Chrystusa. I amen. I na tym się zatrzymajmy.